W niedzielę mieliśmy spotkania, tak jak tygodniowe, i bracia prosili o przekazanie, ci, którzy zostają, o przekazanie serdecznych chrześcijańskich pozdrowień tutaj dla braterstwa. Drodzy braterstwo, w poprzedniej godzinie mogliśmy posłuchać o czasach ochłody. Myślę, że takim zobrazowaniem tego był dzień wczorajszy, a dzień dzisiejszy. Gdybyśmy mogli komuś wytłumaczyć te czasy ochłody, to nawet wczoraj, wyruszając tutaj w podróż, odczuwaliśmy ten trud tego, może nie trud, ale zmęczenie całym dniem, tym upałem. A jednak tutaj mamy błogosławieństwo od Pana Boga, że nawet w tą pogodę sprawił, że odczuwamy tą ochłodę. Myślę, że o czym brat mówił, o tych czasach ochłody, tak będzie również z całą ludzkością, na co wszyscy czekają. Zanim przystąpię do swojego rozważania tutaj ze Słowa Bożego, chciałbym to przeczytać fragment listu, jaki otrzymaliśmy. List z daleka, a w tłumaczeniu na język polski brzmi on tak. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czy wiemy, kto do nas napisał? Apostoł Piotr. Czyli braterstwo wiecie, jaki to jest list. To jest tylko fragment, który braterstwo chciałem przeczytać, ale skoro braterstwo znają ten list, nie będę czytał całego, ale myślę, że wrócimy również do tych słów. W poprzedniej godzinie brat wspominał i cytował wiele z apostoła Piotra. Tak się składa, że ja również chciałem użyć słów apostoła Piotra, ale w innym kontekście. Z tego powodu może, że nawet i pora późna, i może bracia zmęczeni tym swoją podróżą, więc skupimy uwagę może na lżejszym temacie, ale bardzo pomocnym dla nas i potrzebnym uważam, skoro apostoł Piotr również w swoim liście, a to był fragment z drugiego listu, tak, apostoł Piotr rozpoczyna swój list do braci. Myślę, że później wrócimy jeszcze w naszych rozważaniach do tego fragmentu listu, aby przyjrzeć się dokładniej, co apostoł Piotr mówi do nas. Gdy spoglądamy na ten dzisiejszy świat, to według słów, które czytamy w Biblii, a które na pewno braterstwo znamy, dotyczące świata, ludzkości. Tak jak Biblia nam podaje, że ludzkość znajduje się na tej szerokiej drodze, która prowadzi na zatracenie. Zauważyć możemy, jak łatwo można taką drogę znaleźć. Ale droga chrześcijanina jest inna. Jest wąska, jest trudna. Ale droga ta prowadzi do życia. I dlatego powinniśmy być pewni, po której drodze postępujemy. I to jest też nasza praca, wspólna praca, abyśmy też upominali, wskazywali innym drogę do wierności. Abyśmy zachęcali innych do tej wierności Panu. Abyśmy upominali, abyśmy byli wierni tym ślubom, ślubu poświęcenia Panu. Pismo Święte jasno uczy, że na tej drodze, drodze poświęcenia, spotykamy również naszych przeciwników. Czy znamy naszych przeciwników? Tych, którzy chcą nas zawrócić z tej drogi, którzy chcą nam przeszkodzić w drodze. Czy ich znamy? Znamy. Pismo Święte mówi, jakich to mamy przeciwników. Pierwszym, najważniejszym jest szatan. I właśnie apostoł Piotr wspomina o nim, mówiąc w pierwszym swoim liście, 5 rozdziale, wierszu 8. Albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący, obchodzi, szukając, kogo by pożar. Drugim przeciwnikiem, tym, na który mamy uważać, jest świat. Również apostoł Jakub pisze w swoim liście, w 4 rozdziale, a w 4 wierszu. Ktokolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Ale jeszcze mamy jednego przeciwnika. Może czasami też i najtrudniejszego. Ciało. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, w wierszu 17 pisał tak. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne. Ale wiemy też zgodnie ze słowami apostoła Pawła, że nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko złościom, które są wysoko. Te słowa apostoł Paweł pisał do zboru do Efezu, 6 rozdział, a 12 werset. I ze słabości swego ciała czasami jesteśmy sami dla siebie wrogami, jeżeli chodzi o właśnie zachowanie wierności naszym ślubom poświęcenia. Łatwo jest obwiniać szatana, świat lub kogoś innego oprócz nas samych. A więc powinniśmy zajrzeć do swojego serca, do umysłu, określić, dokąd idziemy, gdzie jest nasz skarb, po który się wybieramy. Zgodnie ze słowami naszego Pana zapisanych, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam też i serce wasze. Niby proste teksty, znamy je, ale czy stosujemy? Czy pamiętamy o nich na co dzień? Pamiętajmy, że jeżeli wypełniamy nasze życie prawdą, tym co jest społecznością z Bogiem, a szczególnie z braćmi, to nie będzie miejsca dla tych przeciwników. Nie będzie miejsca dla świata. Dla ciała, dla diabła, ale też i dla ich metod. Ale jeżeli wypełniamy nasze życie czymś dobrym, nasze umysły, to musimy coś tam usunąć. Usuwamy z naszego życia, z naszego umysłu, z naszych serc, z naszych ziemskich celów, ambicji, gdyż te, musimy tak powiedzieć, samolubne pragnienia nie pozwalają, abyśmy byli napełnieni boską łaską. I apostoł Piotr właśnie w swoim drugim liście na początku pisze tak. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Jako nam Jego boska moc wszystko co do żywota, do pobożności należy darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Apostoł Piotr wyjaśnia, że łaska i pokój są rozmnożone w nas poprzez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr podkreślił ważność tej znajomości. Nie światowej znajomości, ale znajomości Boga i naszego Pana. A znajomość tą czerpiemy przez poznanie boskiego planu zbawienia. Przez poznanie boskiego planu zbawienia, które jest w Jego słowie zostało zawarte. Prorok Jeremiasz napisał, że my powinniśmy się szczycić, chlubić z faktu, że wiemy o tym, który nas umiłował. W 9 rozdziale tego proroka, w wierszu 23 i 24 czytamy takie słowa. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej i niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich. Ale w tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a zna mnie, że ja jest Pan, który czynię miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Apostoł Piotr mówi, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Czy to zauważamy? Musimy wspomnieć na słowa zawarte w Ewangelii świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 16. Znamy na pamięć. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Myślę, że pamiętajmy o tym, co Bóg nam dał do tego, aby żyć w pobożności, ale też żyć. A więc ten umiłowany Syn Boży jest jednym z tych darów, jakie otrzymujemy. Przyjmijmy zatem Jezusa jako dar boskiej łaski. Zatem powinniśmy znać istotne miejsce, jakie Pan Jezus też znajmuje w Jego boskim planie zbawienia. A tę znajomość osiągamy przez czytanie, studiowanie, badanie Pisma Świętego. A więc to, co jest zapisane dla nas, Słowo Boże. A szczególnie w Pismach Starego Testamentu święci mężowie pisali pod wpływem Ducha Świętego, jak wiemy, proroctwa, słowa prorocze mówiące o przyjściu Jezusa jako Mesjasza, zapowiadały Jego urodzenie, Jego służbę, mówiły o Jego życiu, jakie to będzie na ziemi. Ale mówiły też o cierpieniu, mówiły też o śmierci. Ale też prorokowały o zmartwychwstaniu i wywyższeniu naszego Pana. Zatem przez nauczanie proroków, jak również przykład naszego Pana Jezusa oraz naukę apostolską, którą boska moc wyposażyła nas w prawdę. A więc mamy z czego korzystać. I potrzebujemy tego, aby kroczyć tą wąską drogą życia i pobożności. Apostoł Piotr pisał w 3 rozdziale 2 listu takie słowa, zaczynał 3 rozdział. List ten umiłowani jest już 2 listem, który do was pisze. A w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Można powiedzieć, że znamy Pismo, czytamy. Bracia przez lata, dziesiątki lat czytają, studiują, znają na pamięć. Ale apostoł Piotr mówi, przypominajmy. Nie, że czytajmy tylko raz, że znam to, ale to jest przypominanie. Apostoł mówił, że chcę przez przypominanie utrzymać w czujności wasze prawe umysły. A więc dlatego pewne rzeczy, które wydają nam się proste, łatwe, a które jest łatwo zapomnieć. Przypominajmy zatem, zgodnie ze słowami apostoła Piotra. Ale wcześniej też apostoł pisał, w 1 rozdziale swojego listu, gdy zaczynał 2 list, w 12 wersecie, przecież nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Pisze do braci, którzy są utwierdzeni w prawdzie, jak mówię. Ale przypomina. Stąd spotykamy się na takich miłych, w takich miłych miejscach, gdzie przypominamy sobie właśnie te słowa. Słowa proroków, słowa naszego Pana, naukę apostolską. To jest nam potrzebne. Nie możemy tego zaniedbać, skoro apostoł pisał tak do braci, że nie zapominam was upominać. Właśnie to słowo upominać według tutaj tłumaczenia może oznaczać przypominać, wspominać, wzmiankować. Dobrze znamy słowa apostoła Piotra, zapewne zawarte w jego liście. Ale czy je stosujemy? To jest pytanie do nas. Przeczytajmy zatem dalsze słowa apostoła Piotra z 2 listu, 1 rozdziału, od 5 wierszu. Ku temu samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnoty, a do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że do tych słów jeszcze wrócimy. Zastanowimy się chwilę, co tutaj apostoł Piotr miał na myśli, wymieniając te cechy, które powinniśmy sobie składać, czy mieć w sobie. Ale dalej może przejdźmy do słów. Przetoż bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałem braterstwem, aby nasz temat wspólny był może miał taki temat wejście do królestwa Chrystusowego. Apostoł mówi hojne. Nowe tłumaczenie mówi szerokie wejście. toczymy wąsko, mówimy o wąskiej drodze, wąskiej bramie, ale tu mówi, będzie szeroko otwarte do wejścia do Królestwa, jeżeli tak będziecie czynić. Hojni, obficie, szeroko. A więc powyższe orzeczenie apostoła Piotra wskazuje, że możliwość, że klasa, do której słowa te są mówione, może otrzymać to hojne wejście. Hojne wejście. Jest to nagroda, nagroda wysokiego powołania, zwycięskich świętych wieku Ewangelii. Wiemy, że okres ten jest czasem wyboru Kościoła. Czas, o którym w formie wizji opisał Jan Objawiciel w ostatniej księdze Nowego Testamentu. I wrócimy do tych słów zawartych, może wspomnimy słowa zawarte w tej księdze Objawienia, tak łatwo znane, drugi i trzeci rozdział opisujące posłannictwo do Kościoła. Na pewno tyle razy czytaliśmy je, wiemy, umiemy tłumaczyć. I ten opis może odnosić się do literalnych kościołów znajdujących się na tym terenie, w tych miastach wymienionych. Może odnosić się do etapów historii Kościoła w ciągu wieku Ewangelii, ale może dotyczyć również poselstwa do całego Kościoła w wieku Ewangelii. Gdyż po każdym poselstwie, do każdego Kościoła, do każdego okresu, możemy powiedzieć, mamy słowa, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Gdy przeanalizujemy słowa naszego Pana, wypowiedziane właśnie do tych kościołów w Efezie, a szczególnie też w Laodycei, możemy stwierdzić, że odnoszą się one do całego wieku Ewangelii. Przeczytajmy zatem może po raz kolejny drugi rozdział Księgi Objawienia i może zwróćmy uwagę na kilka słów szczególnych zawartych w tym oświadczeniu. A więc Księga Objawienia, drugi rozdział, słowa mówiące do zboru efeskiego. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są i znalazłeś ich, że są kłamcami. I znaszałeś i masz cierpliwość i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość swą pierwszą opuścił. Pamiętajże tedy, skończyć wypad, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze, a jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko Tobie rychło, a poruszę świecznik Twój z miejsca swego, żeby się nie pokutował. Z kolei do kościoła w Laodycei pisze tak. A aniołowi zboru laodycyjskiego napisz. Tak mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, wyrzucę się z ust moich. Albowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Z opisów tych wynika, że możemy zauważyć, że w tym kościołach brakowało gorliwości. W przypadku Efezu zostali upomnieni za pożyczenie pierwszej miłości. Ta miłość oznaczała radość i pokój, ale z czasem stała się czymś powszednim, czymś banalnym i dlatego Pan zarzucał im to. Z kolei opis kościoła w Laodycei wskazuje, że opuścili pierwszą swą miłość, a nawet odeszli od Boga, nawet nie wiedząc o tym. Oni uważali, że są bogatymi, że niczego nie potrzebują. Jednak Pan mówił o nich, że są pożałowania godni, biedacy, nędzni. I do kogo byśmy nie zastosowali tych wersetów? Bez wątpienia możemy zastosować to nas samych, ale jako ostrzeżenie. Przesłanie do kościoła w Laodycei odnoszą się do tych, którzy mają nadzieję być członkami ciała Chrystusowego. I właśnie żyją przy końcu wieku Ewangelii. Możemy powiedzieć, że jesteśmy bogatsi w wyrozumienie prawdy. Część proroków została już spełnionych, jesteśmy, można powiedzieć, mądrzejsi, znamy to. Więc to nie oznacza, że nie możemy powiedzieć, że niczego nie potrzebujemy. Myślę, że ciągle potrzebujemy przykrycia szatą sprawiedliwości Chrystusa. Musimy wejrzeć w siebie, zobaczyć, czy rozwijamy sobie te owoce Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy ślepi, jak mówi nasz Pan, na nasze rzeczywiste duchowe potrzeby, to wtedy faktycznie jesteśmy nędznymi i nagimi. Czy zatem moglibyśmy być przyrównani do kościoła w Efezie i Laodycji? Jeżeli tak, to te słowa wypowiedziane do tego kościoła odnoszą się do nas. Ale myślę, że nie chcemy być w stanie samozadowolenia. To jest jeden z najgorszych stanów. Uważamy, że wszystko jest dobrze. Pan nasz powiedział w tym samym księdze, w wierszu 15: znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący, a także źletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Czy byłoby możliwe, abyśmy znaleźli się w takim beznadziejnym, można powiedzieć, położeniu, że bylibyśmy, tak jak określa nasz Pan, wypluci z ust? Nie bylibyśmy ani w jednym stanie, ani w drugim, tylko w stanie pośrednim, czyli czymś najgorszym, jaki może być. Czy nie przypominają nam się wówczas słowa z Księgi Daniela dotyczące Baltazara? Mene, mene, tekel, oprasim. Znalezionyś, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki. Słowa naszego Pana, które zostały wypowiedziane do tego kościoła, mówią jednak, że nie jest za późno. Nie jest za późno otrząsnąć się z tego beznadziejnego stanu, ale jeżeli go zauważymy. Aby to wykonać, musimy zastosować się do rady naszego Pana i podjąć pewne kroki. Mówi, że mamy nabyć złota w ogniu wypróbowanego, przyodziać szaty białe i namaścić oczy maścią. Takie trzy rzeczy mamy zrobić, jeżeli zauważymy w sobie ten stan. Często w Piśmie Świętym czytamy o złocie, jako o tym kruszcu, który jest szlachetnym kruszcem, a który w wielu miejscach wyobraża nam nawet boskość. Pamiętamy, że wszystkie sprzęty przybytku, które były wykonane ze złota, przedstawiały naturę boską. Ale też są fragmenty, które mówią o złocie, ale próbowaniu złota. Złoto może być zanieczyszczone, a więc trzeba go próbować. Ale jak? Poprzez próbę ognia. Próbę, która ukazuje prawdę. Tak jak prorockie Job, w księdze Joba czytamy. 23 werset, wiersz 10. Gdyż on zna drogę moją, a będzie mnie doświadczał, jak złoto wynik. Również prorok Zachariasz pisze tak, w 8 rozdziale, wierszu 9. I wiodą oną częścią część do ognia, a nie wypławią je, jako pławią srebro, a doświadczać ich będą, jako doświadczają złoto. Złoto kruszec wartościowy musiał być największej próby. Największą cenę uzyskuje się, jeżeli to jest złoto, mówimy, czyste, bez domieszek, bez zanieczyszczeń. Ale w Nowym Testamencie znajdziemy takie słowa. I właśnie apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, z kolei w pierwszym rozdziale, wierszu 7, pisze tak. Aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. Jeżeli zauważymy oznaki popadnięcia w to tragiczne położenie, to jak się możemy podnieść? Co oznacza rada, którą otrzymujemy? Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony i żeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Oczywistym jest, że bogactwo, o którym mowa, nie może być tym bogactwem materialnym. Wierzymy, że odnosi się do tych, którzy chcą być bogatymi w wierze. Ci z Laodycji nie byli bogatymi w wierze. Jak temu zaradzić? Mamy kupić wiarę, która jest wypróbowana w ogniu. Ale jak kupić? A więc musimy zmóc nasze usiłowania, pamiętać, że pozorne, nieprzyjemne doświadczenia, jakie musimy znosić, są posłane właśnie w tym celu, aby skłaniać nas do polegania na naszym Ojcu Niebieskim i bezgranicznej naszej wiary i zaufaniu w Nim. A wiara jest rzeczą pewności tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Tak rozpoczyna ten rozdział. My wierzymy w coś, co nie jest widzialne. A więc musimy to też przejść przez doświadczenia pewne, aby być pewnym tej wiary. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 17. A więc naszym pragnieniem powinno być to posiadanie wiarę oczyszczoną w próbach spowodowanych wiernością w naśladowaniu naszego Pana. W dalszych słowach nasz Pan wspomina, abyśmy nabyli szatę białą. No tak słowiecie, na pewno wiele o szacie białej można byłoby, może kilka wykładów powiedzieć. I mamy tą szatę ubrać, aby nie okazywała się sromota naszej nagości, jak pisze Pan. Ten symboliczny język, który tutaj czytaliśmy, mówi o sprawiedliwości, którą zdobywamy przez wiarę. Wiarę w krew Chrystusa. Mamy mieć tą szatę białą. Oznacza to, że skorzystać z zasługi śmierci naszego Pana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 24 wersecie pisze tak. Ale i dla nas, którym ma być poczytano, którzy wierzymy w Tego, który zbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Ale w objawieniu w tej samej księdze w 16 rozdziale, w wierszu 15 czytamy tak. Oto idę jako złodziej, błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. Trzecie zalecenie naszego Pana odnosi się do wzroku. A szczególnie mowa jest o maści, która naprawia wzrok. Gdy mówimy o wzroku, o uleczeniu tego wzroku, o maści, która ma pomóc w widzeniu, to na pewno nam się kojarzą historie naszego Pana, który podczas tej pierwszej misji tutaj pobytu na ziemi dokonywał uzdrowień, zwłaszcza tych, którzy cierpieli właśnie z powodu tego, że byli niewidomymi. I mamy taki zapis w Ewangelii Świętego Jana, 9 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I od początku wersetu jest podana nam historia. A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, któż zgrzeszył, ten czy rodzice jego, iż się ślepym narodził? I odpowiedział Jezus: ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Jak muszę sprawować sprawy owego, onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. I dalej pisze. To rzekszy, plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onym błotem oczy ślepego. I rzekł mu: idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany. Poszedł wtedy i umył się i przyszedł widząc. W tym wydarzeniu nasz Pan uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. I co robi nasz Pan? Może tego nie było wcześniej. On splunął na ziemię, uczynił błoto i tym właśnie pomazuje oczy człowieka niewidzącego. A następnie mówi: idź, umyj się w sadzawce, Syloe. I ten człowiek zastosował się do polecenia naszego Pana i wrócił jako widzący. Możemy powiedzieć, że to jest pewien taki obraz w tym, co uczynił nasz Pan. Ziemia, czy prok ziemi, z którą styka się ta ślina, przedstawia nasz niski stan. tak mały, że z taką małością mamy swoją ocenę i przybliżamy się do naszego Ojca Niebieskiego. Sina przedstawia jako Słowo Boże. Możemy porównać to do wody, którą też w Piśmie Świętym reprezentuje prawdę. Tak więc ta pokora połączona ze Słowem Bożym pomazuje nasze oczy, oczy naszego wyrozumienia, o którym to właśnie pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, wierszu 18. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, aby oświecił oczy myśli waszej, abyście widzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego świętych. A więc oczy wyrozumienia kierują się, nasze oczy kierują się w kierunku wykonywania woli Bożej. Zostało to właśnie pokazane tym człowieku myjącym swoje oczy w sadzawce. On zaczął oczyszczać się ze wszystkich nieczystości. I to oczyszczenie w wodzie przedstawia całkowicie poświęcenie się do czynienia woli Bożej. Mówione tam było w objawieniu o maści, która naprawia wzrok. To może nam przypominać również słowa, czy takie, jakie mamy zawarte w proroctwie Jeremiasza, mówiące o kojarzone z maścią jako balsamem. Kojarzymy balsam z czymś, co przynosi ulgę, to co pomaga. I proroctwo Jeremiasza, 8 rozdział. Wiersz 22. Jeżeli nie masz balsamu z Galat, jeżeli nie masz lekarza, czemuż wtedy nie jest uleczona córka ludu mego? Prorok Jeremiasz narzekał, że właśnie lud judzki nie chciał być leczony tym balsamem, czyli dobrocią Bożą. A w dalszych słowach tego proroctwa w 46 rozdziale, a wierszu 11, czytamy tak. Wstąp do Galat, a nabierz soku balsamowego, panno córko egipska. Ależ próżno używasz wiele lekarstw, bo nie będziesz uleczona. A więc mamy stosować ten balsam z Galat też, do tego, abyśmy mogli widzieć. Tam było w objawieniu jeszcze użyte takie słowo, abyś widział. Po to masz wzrok naprawić, abyś widział. A więc co masz zobaczyć? Myślę, że to chodzi o piękność planu Bożego i charakter tego planu. Charakter Boży zawarty, ukryty, można powiedzieć, też w planie Bożym. Wracając do słów apostoła Piotra, do tego listu, który pisze do nas, do pierwszego wersetu drugiego listu, który mówi: łaska i pokój niech się wam rozmnoży. A więc można powiedzieć, że słowa te też apostoła Piotra zostały zaadresowane do tych, których oczy zostały pomazane tą maścią. Że możemy widzieć plan Boży, plan zbawienia Bożego. I to dzięki wierze w okup naszego Pana. Przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa apostoł Piotr pisze. Nazywa to znajomość osiągniętą przez zrozumienie i doświadczenie boskich obietnic w naszym życiu. Ale czym? Wiarą. Piąty werset mówi tak. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność. Innymi słowy, wiedząc, że Bóg nam dał nam te największe obietnice, drogie obietnice, wszystko to, co jest potrzebne do życia, do pobożności, powinniśmy równocześnie zgodnie z posiadaną znajomością zmóc nas wysiłek i do tej naszej wiary, która jest fundamentem, dodawać kolejne elementy. Elementy cnoty, powściągliwości, cierpliwości, pobożności, przyjaźni braterskiej i miłości. Wymieniona tutaj cnota to możemy tłumaczyć jako doskonałość, zaleta, dobroć, męstwo, dzielność. W całej naszej drodze poświęcenia mają być dodawane rozmaite cechy, I być może, że to jest dobrze, że ten porządek apostoł Piotr nam wskazał, w jakim porządku. Zatem po osiągnięciu wiary w Boga, w Jego plan, jednym z naszych pierwszych kroków, który każdy z nas czyni po swoim poświęceniu się, jest dokładne zbadanie siebie. Siebie, naszych myśli, słów, czynów i postanowienia wyrzucenia z siebie, czyli oczyszczenia samego siebie od tych wszystkich rzeczy złych, poprzednich, zwyczajów związanych z tą upadłą ludzką naturą. Powinniśmy zatem oczyszczać samych siebie, zerwać z tymi naszymi światowymi może przyzwyczajeniami, może tym, co nas oddala od Boga. Myślę, że na pewno powinniśmy to zrobić. I takie pragnienie wyraża naszą chęć, aby stać się moralnie doskonałym i mieć szlachetny charakter. To znaczy być podobnym Chrystusowi, naszemu wzorowi. Właściwie to słowo cnota zawiera wszystkie te cechy. Ale słowo cnota zawiera również myśl, znaczenie dzielności, które oznacza moc umysłu lub ducha, który uzdalnia nas do przeciwstawienia się wielu niebezpieczeństwom. Zazwyczaj sądzimy, czy mówimy o sobie cnotliwej, że posiada ona swoje, ona czystość myśli. Lecz również taka osoba, która oznacza się dzielnością, posiada też siłę charakteru. I może podejmować różne, bardzo stabilne decyzje. Można to określić jako śmiałość, pewność. I ta cecha prowadzi nas do przeciwstawienia się przeciwnikowi i do bycia w końcu zwycięzcami. A w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Apostoł Paweł pisał do Rzymian. Apostoł Piotr zachęca nas, abyśmy dalej dodawali do siebie umiejętność. Tłumaczy się to słowo jako szukanie wiedzy, dociekanie, poznanie, mądrość, znajomość lub wiedza. A to oznacza, że powinniśmy się nauczyć odnośnie boskich planów i zamiarów. Ale jak to zrobić? Ktoś zapyta. Kiedy czytamy, wgłębiamy się w Pismo Święte, to odkrywamy tam prawdy. Prawdy się znajdujące. I to nas kosztuje. To jest ten koszt, który mówiony jest, że mamy coś kupić. Nie możemy dostać tego za darmo, ale kupić. A to kosztuje. To kosztuje nasz czas, to kosztuje naszą energię, ale to nam się zwróci z zyskiem. A co mamy zrobić? Czytać mamy Słowo Boże. Kiedyś widziałem takie zdanie, które myślę, że jest słuszne w swojej treści. Nie czytaj książek dobrych, ale czytaj najlepsze. A jaką najlepszą księgą dla nas jest? Jaka książka jest dla nas najlepsza? To życie. Pismo Święte. I to, co wobec tego się dzieje. Jak wiele mnóstwo jest różnych książek, które świat nas zachęca. To jest dobre, tamto dobre, ale my nie mamy czasu. Dlatego musimy wybierać najlepsze. I myślę, że ten wybór jest jednoznaczny. A więc powinniśmy w sobie rozwijać ten dobry zwyczaj, możemy tak powiedzieć, studiowania, czytania Słowa Bożego i odpowiednio przeznaczyć do tego czas i miejsce. Powinniśmy zatem zaglądanie do Biblii uczynić czymś priorytetowym, tym, co ma pierwszeństwo w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 4 rozdziale to tak zachęcał, a w 13 wersecie. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Dawniej był ten zwyczaj, że czytano wspólnie na wspólnych zgromadzeniach, czytano wspólnie Słowo Boże. Teraz mamy możliwość, że odczytamy w zborach, ale czytamy też sami dla siebie. Czasami to jest dla nas zbudowaniem, jeżeli wszyscy w większym gronie możemy to przeczytać. Może inaczej to odbieramy. My jesteśmy wtedy słuchaczami też. Czytanie, podobne jak to wspólne czytanie, podobne jak uczestniczenie w zebraniach zborowych, do czego napomina, czy zachęca nas apostoł Paweł, abyśmy tego nie zaniechali, nie opuszczali społecznego zgromadzenia. A te spotkania mają na celu studiowanie i uczenie się. Stawmy sobie pytanie, czy nie jesteśmy może osiągłymi w tym zakresie? Czy nie brakuje nam gorliwości w studiowaniu? Byśmy powiedzieli, jeżeli tak, jeżeli nie brakuje nam, to może jesteśmy właśnie tymi, którym już to, że wiemy wszystko. Tymi, którzy wiemy wszystko. Ale czy tak jest? Czy wiemy wszystko? Dlatego studiujemy, przypominamy sobie przez czy to wspólne czytanie, badanie, czy również czytanie dla siebie. Apostoł mówi o powściągliwości następnym takiej cechy. A to tłumaczymy, można tłumaczyć jako wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. Pierwsze skojarzenie, jakie mi się z tym słowem nasunęła mi myśl, to z przypowieści Salomonowych, 16 rozdział. Kto panuje w sercu swoim, lepszy jest ten, co zdobył miasto. Ta powściągliwość, czy wstrzemięźliwość, umiarkowanie, możemy zauważyć u sportowców. Bo kto poważnie podchodzi do tych zajęć sportowych, to rygorystycznie przestrzega pewnych zasad, czasu przeznaczonego na ćwiczenie i sumiennie je wykonuje. Apostoł Paweł podaje ku naszej uwadze, pod rozwagę słowa zawarte w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, a 24 werset. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze, także bierzcie, abyście otrzymali. A każdy, kto się potyka, we wszystkim się powściąga. Oni wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną. Jak wtedy tak bierze, nie jest na niepewne, tak szermuje nie jako wiatr, bijąc. Ale każe ciało moje w niewolę podbijam, bym stać innym każom sam nie został odrzucony. Ale w tym fragmencie apostoł Paweł przyrównuje nasz bieg, nasz wyścig po tej wąskiej drodze, można powiedzieć, po nagrodę wysokiego powołania do biegu olimpijskich zawodów. Zawodnicy przygotowujący się do olimpiady, do tych zawodów, które odbywają się co 4 lata, trenują, ciężko trenują, wydają z siebie ogromny wysiłek ten fizyczny, ale wszystko dla jednego celu, dla krótkiego momentu sławy i znalezienia się na podium jako zwycięzcę, otrzymania wieńca, a dziś może złotego medalu. To jest marzeniem każdego sportowca. Ale w przeciwieństwie do tego my mamy do zdobycia coś innego. Inny wieniec. Wieniec nieskazitelny, jak mówi apostoł Paweł. Wieniec chwały. Apostoł Paweł pragnął właśnie skierować nasze umysły na właściwą ocenę nagrody, jaka nas czeka. Czy potrafimy powściągać się, utrzymać nasze ciała pod kontrolą? Czy potrafimy mieć cierpliwością w tym wyścigu? Czy może przyspieszamy, a może zwalniamy? Następną cechą, którą mamy, można powiedzieć, mamy przydać ku sobie, dodać, jest cierpliwość. Tak wiele może nam brakuje cierpliwości. Możemy to tłumaczyć też jako cierpliwe znoszenie, wytrzymałość, moc. A więc skoro doprowadzamy samych siebie przez samokontrolę do stanu umiejętności panowania, to musimy w tym wytrwać. A więc potrzebna nam jest cierpliwość. Nie możemy powrócić, być może niektórzy tak do poprzednich zwyczajów, ale biec do celu. Wiele tekstów wspomina nam o cierpliwości, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian, w liście do Kolosan, czy apostoł Jan. Następną cechą jest pobożność. Możemy to tłumaczyć jako cześć, poszanowanie, szacunek. Także to oznacza też poświęcony, oddany Bogu. A więc gdy osiągniemy stan, w którym postępowanie w dany sposób stanie się naszym nawykiem, to będzie oznaczało, że jesteśmy bardziej podobni do Chrystusa. Jest to stan naszego umysłu. Poświęcenie skłania do gorliwości i do służby. Taki jest stan, taki punkt na naszej drodze, kiedy służymy bez myśli otrzymania czegoś w zamian za ofiarę. Apostoł Piotr pisał, że mamy dodawać do naszej wiary te cechy. Jednak nie powinniśmy uważać, że nasz Pan oczekuje, że osiągniemy wysoki stopień powściągliwości, pobożności i wtedy dopiero następne będziemy mogli dodawać. Myślę, że ciągle mamy pracować nad każdą z tych cech. Nie możemy powiedzieć, że jeżeli jestem pobożny, to nie potrzebuję pracować nad innymi cechami. Musimy wykazywać postęp, radując się i oddając chwałę Bogu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, wierszu 18, pisał tak. Gdyż wiem, że nie mieszkam we mnie, co jest w ciele mojej dobre, albowiem chęć jest we mnie, ale wykonywać to, co jest dobrego, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, które nie czynię, nie chcę, to czynię. A jeżeli ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję wtedy zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inny zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego, który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny zaś człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przecież wtedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Jeszcze jedną cechę mamy dodać ku sobie. Braterską miłość. Inne może to się tłumaczy jako Filadelfię. Kim są zatem bracia, skoro mamy dzielić z nimi tą miłość, czy okazywać? Mamy dzielić się z nimi nadzieją wysokiego powołania. Przytoczę tutaj tylko komentarz 16 marca Manny, mówiące o tych słowach braterskiej miłości. Jedną z najtrudniejszych i ostatecznych prób dla tych, którzy się zową braćmi, będzie miłość dla braci. I bardzo możliwe, że na tym punkcie wielu z nich upadnie, pomimo że byli rozbudzeni i uzbrojeni. Dla wielu będzie to powodem upadku, a przez to okaże się niegodnymi hojnego wejścia do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdyby się zdarzyło, że byłby ktoś słaby i potknąłby się, to prawdziwi żołnierze Chrystusowi nie powinni nim gardzić ani mu złorzeczyć, bo tego by nie uczcił nasz Pan i wódz. Przeciwnie, powinni być bardziej oględnymi na potrzeby słabszych i pomagać im, chociaż sami woleliby może przebywać w towarzystwie takich, którzy są mocni w wierze. Apostoł Piotr pisze też o nieobłudnej miłości braterskiej, jaką powinniśmy mieć. A więc miłujmy jedni drugi, drodzy braterstwo, żarliwie, czystymi sercami. Gdy przeczytaliśmy ten list apostoła Piotra, tak wiele mówiący, jakimi mamy być, aby wejść do tego królestwa. Co mamy robić, że mamy badać Pismo Święte, ale mamy też pokarm dany nam na czas służby. Pytanie, czy zaglądamy? Czy korzystamy? Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Poznajemy plan naszego Zbawcy. Poznajemy, kim jest Pan Bóg, kim jest Pan Jezus. Gdy czytamy kolejne tomy Braterstwa, wchodzimy poznawczo w te prawdy. Umysł nas się otwiera i możemy zobaczyć, jaki jest plan Boży, kim my jesteśmy. I gdy dojdziemy już do końcowych kart 6 tomu, to 6 tom, który można powiedzieć zamyka całość tych wszystkich nauk naszego Pana, ale dotyczące planu Bożego, to na ostatnich stronach 6 tomu, który tak zamyka, można powiedzieć zamyka nasze rozważanie tych 6 tomów, czytamy tak. To fragment, krótki fragment z 6 tomu. Ale jeśli sama myśl o tej przyszłej chwale, odrywa nas od tej ziemi, od zabiegów, od trosk i od radości świata, to ile większa będzie nasza radość, kiedy spełnią się te obietnice, kiedy będziemy podobni Panu naszemu, uczestnicząc w Jego chwale jako doskonałe duchowe istoty. Nic dziwnego, że jest powiedziane, iż najpierw musimy być spłodzeni z Ducha Świętego, zanim będziemy mogli pojąć rzeczy niebieskie. Niewątpliwie nasza zdolność do ubiegania się o nagrodę wystawioną w Ewangelii, nasze staranie się o zwyciężanie ducha tego świata i zasady przeciwnika będzie w proporcji do naszego posłuszeństwa boskim napomnieniu. Nie powinniśmy też zaniedbywać wspólnego zgromadzania się na każdy dzień, badać Pisma Świętego i pod każdym względem używać przywilejów miłosierdzia i błogosławieństw udzielonych nam jako dzieciom Bożym. Gdy będziemy wszystko to czynić, to nigdy nie upadniemy, lecz zyskamy hojne wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak sumuje te słowa brat Russell. Myślę, że ten komentarz tych słów, to podsumowanie tych słów apostoła Piotra jest właśnie tym podsumowaniem naszych starań ku temu, abyśmy dodawali do siebie te cechy wymienione przez apostoła Piotra na naszej wiary. A zatem, drodzy braterstwo, pamiętajmy o tych słowach. Uczmy się, przypominajmy sobie. Napominajmy w tym dobrym znaczeniu, poprzez przypominanie. Słów niby prostych, ale może zapominamy o nich. A wtedy, tak jak apostoł Piotr mówi, będziemy mieć hojne wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego, czego braterstwo życzę i zapragnę. Amen.